Otwórzmy psalm 18. Ale najpierw chciałem was zapytać, czy wy znacie taką maksymę albo takie powiedzenie jeszcze stare, bardzo stare, starożytne. Sibi spacem parabellum. To znaczy, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I to jest wymyślone przez Rzymian. I oczywiście przez ludzi z tego świata, którzy są zdani na samych siebie. I to mniej więcej mówi tyle, żeby się po prostu, jeśli się chce mieć pokój i poczucie bezpieczeństwa, to żeby się zawczasu zbroić. Czyli nie siedzieć z założonymi rękami i mieć coś, co będzie takim środkiem odstraszania. No to ludzie tak i dzisiaj myślą. My nie jesteśmy zdani na siebie samych. Ale w pewnym sensie, jeśli mamy dobry czas, pokój i nie mamy żadnych kryzysów, to też w pewnym sensie powinniśmy się zbroić. To znaczy nie siedzieć z założonymi rękami. Dlatego, że w momencie kryzysu pokazuje się, co się działo przez na przykład całe lata. Co się działo w naszym życiu, jak myśmy przez ten czas żyli, jak myśmy ten czas spędzili. Dużo rzeczy wtedy wychodzi, bo się pojawia czasami bardzo mocne ciśnienie. I Dawid przeżył coś takiego, taki kryzys. Tu jest nawet napisane w tym psalmie, to oczywiście nie jest natchnione, co jest napisane w podtytule, ale tu jest napisane, że to jest psalm sługi Pana Dawida, który wypowiedział do Pana słowa tej pieśni w dniu, gdy go Pan ocalił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. I powiedział wtedy: będę Cię miłował, Panie, mocy moja. Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał. Moją tarczą i rogiem mego zbawienia. Moją warownią. Wezwę Pana, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów. Zauważcie sposób, w jaki te trzy wersety są napisane. Będę Cię miłował, Panie, mocy moja. Będę ufał. Wezwę Pana, a będę wybawiony. Czyli mogę mieć wrogów dookoła. Mogę mieć ciśnienie, mogę mieć kryzys w życiu. Ale jedno wiem. Będę to robił. To nie jest tak, że ja się w tej chwili czuję, że tak będę robił. Ale ja wiem, że ja mam kogoś, kto jest ponad tym kryzysem i dlatego ja będę do niego wołał. Ja go będę miłował. Pan Bóg powiedział, że miłość jest jak rosa poranna. To w proroku Ozeaszu jest napisane, że taka miłość wasza jest jak poranna rosa. I tak naprawdę ta ludzka miłość, ona szybko paruje, jej szybko nie ma, jak tylko słoneczko przygrzeje i tak sami z siebie to my nie jesteśmy w stanie tego robić. I ludzie czasami tak mają, jeżeli oni na przykład są bardzo gorliwi religijnie, to ta miłość, ona się wypala, bo ona musi się wypalać. I tylko Bóg, który jest źródłem miłości, może przyjść z taką, która będzie cały czas dawana. Ja niedawno czytałem ten fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie Pan Jezus powiedział, że królowa Saby stanie na sądzie przeciwko tym ludziom, o których on mówił, dlatego że przyszła słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. I z jednej strony to jest mądrość, że tak powiem, jakby wcielona przyszła, tak? To jest źródło wszelkiej mądrości przyszło. To jest słowo wcielone przyszło. I teraz ci ludzie nie chcą tego słuchać. Mimo, że tamta kobieta przyszła z bardzo daleka, bo ona usłyszała o Salomonie rzeczy, które były dla niej zadziwiające. I ona przyszła z bardzo daleka, żeby go sprawdzić, zadając mu wiele pytań. Ale ona była ciekawa, ona chciała wiedzieć. I potem, jak odchodziła od niego, to powiedziała, nie powiedziano mi połowy nawet. Nawet połowy tego, co ja usłyszałam i zobaczyłam. I to jest tak, że człowiek też słyszy Ewangelię, słyszy, przychodzi do Pana Boga, poznaje Go i mówi, Boże, to przecież ja nie słyszałem nawet części tego. Co to jest? Jaki Ty jesteś? Jakie jest życie z Tobą? I w pewnym momencie my już wiemy, że są sytuacje, w których my po prostu, to się trzeba tak nastawić. Wiem, będę wołał, będę wzywał. Może ja w tym momencie nie mam takiego uczucia, ale ja wiem, że ja to będę robił. To jest już we mnie. A dlaczego to jest we mnie? Bóg to daje, zauważcie taką bardzo powtarzającą się charakterystyczną rzecz, że Bóg zresztą pokazuje nam, że On tak traktuje człowieka i relacje nasze z Nim są takie jak relacje nam znane. To znaczy relacje ojca z dzieckiem, relacje tam oblubieńca z oblubienicą. No po to są te ilustracje, żebyśmy wiedzieli, jak to jest mniej więcej. Mniej więcej oczywiście. I wiadomo, że człowiek rodzi się na nowo, jest maleńki, to Pan Bóg go nosi, przewija, jest na każde zawołanie, tam płacz jest, się pojawia Pan Bóg zaraz przy kołysce. Potem się okazuje się, że człowiek chodzi i widzi cuda dookoła. I potem trzeba zacząć chodzić, to jest troszeczkę trudniej. Potem trzeba zacząć dorastać, to jest jeszcze trochę trudniej. I w tym czasie, który się upływa, nie wolno zostać bezczynnym w sprawach, o których wiemy, że powinniśmy robić. Bo jeśli będziemy bezczynni, to my możemy zagubić to stwierdzenie, że ja będę robił te rzeczy, bo one są we mnie, ja wiem. Nie wiem, co mam robić, ale będę robił właśnie to, co wiem. Bo wiem, jaki jest Bóg. Mam Jego Słowo, ono jest we mnie, ono mnie przesiąkło, ja słyszałem, ja widziałem. Wiecie, to jest tak, że bywają sytuacje, w których przychodzi taki czas, kiedy człowiek sobie przypomina i jest w taki sposób jakiś osaczany, okłamywany. Jakieś takie sytuacje się nagle pojawiają, że myślisz sobie, zaraz, ale chwileczkę, przecież są fakty w moim życiu. Ja mam świadków na te fakty. Ja pamiętam doskonale, co się stało. A przychodzisz przeciwnik, oskarżyciel i mówi, o, to ci się wydaje. A możeś ty się nie narodził na nowo. A może to wszystko jest jakiś fałsz. I tak dalej, i tak dalej. Mówiłem wam, jak ostatnio Wilkersona słuchałem i on też tak mówił, że przychodzi na kazalnicę i diabeł do niego mówi, ty hipokryto. I takie rzeczy się słyszy. Ale jest coś takiego, było w Dawidzie. Będę, wezwę i będę wybawiony. I teraz Dawid mówi o tym, co przeżywał. Ogarnęły mnie boleści śmierci i zatrwożyły mnie potoki bezbożnych. On się najzwyczajniej w świecie przestraszył. Przestraszył się czegoś, co było ponad jego siły. Ich było więcej, ich było jak potoki. I to byli ludzie bezbożni. Oni litości by nie mieli. Boleści piekła mnie oplotły. Pochwyciły mnie sidła śmierci. No to musiało być straszne uczucie. Kiedy on po prostu czuł, jakby został schwytany, jakby nie było szans. I boleści tego piekła, boleści go oplotły, słuchajcie. To jest takie, tak jakby człowiek zaczynał cierpieć, bo aż tak źle jest, że on cierpi. On się boi. I w moim utrapieniu, werset 6, wzywałem Pana i wołałem do mego Boga. I ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło przed jego oblicze, do jego uszu. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemność była pod jego stopami. Ojciec przyszedł mnie bronić. Nie jestem sam. Będę go wzywał. Wiem, że to jest mój ojciec. On nie przestał. On się nie zmienił. On mnie cały czas tak samo kocha. Ja mogę liczyć na to, że on w pewnym momencie przyjdzie. Nie wiem kiedy. Każdy z nas to może powiedzieć. Nie wiemy kiedy. Czasami nie rozumiemy, dlaczego tak późno. I czasami mamy ochotę powiedzieć do niego, co tak późno. Ale on wie. To było konieczne. I to też wiemy, że on wie. Pytanie, na ile wiemy, a na ile damy sobie to wytrącić z naszej świadomości. I potęga się pojawia. Bóg się pojawia. Przychodzi. Przychodzi z wybawieniem. Dosiadł cherubina i latał. Latał na skrzydłach wiatru. Z ciemności zrobił sobie ukrycie. Namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste opłoki nieba. Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grat i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach. Najwyższy wydał swój głos, grat i węgle ogniste. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich. Cisnął błyskawicami i ich rozgromił. Dawid nie przypisuje sobie niczego tu w tym momencie, zasługi żadnej i tak dalej. To Bóg przyszedł i rozgromił wroga. Nie mamy żadnej siły, tak naprawdę. Nie mamy nic. Nam się czasem wydaje, że mamy i zaczynamy przechodzić w taki tryb działania umysłem. Co ja mogę zrobić? To jest odruch. To jest odruch ciała, nie? Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? I zaczynam się łapać na tym, że zaraz, ale ja zaczynam chyba myśleć starymi kategoriami. Ja najpierw myślę, co ja mogę zrobić, bo to jest mój odruch i ciało się odzywa. I ono będzie się odzywać, bo żyjemy w tym ciele. Ono może coraz mniej się będzie odzywać, ale żyjemy w ciele. Czyli jak to Piotr pisał, dopóki jestem w tym ciele. On mówił o czymś innym, ale jesteśmy tutaj w tym ciele czasowo i niestety ono ma swoje na nas swój wpływ. I ukazały się głębiny wód i odsłoniły się fundamenty świata od Twojego upomnienia, Panie, i od podmuchu tchnienia Twoich nozdrzy. Posłał z wysoka, werset 16, chwycił mnie i wyciągnął mnie z wielkich wód. I no przychodzi taki moment, kiedy człowiek zaczyna czuć, jakby go ręka jakaś się pojawiała i wyciągała go z tego wszystkiego. Z tego, co było wcześniej, tych boleści piekła, z tych sideł śmierci, z tego strasznego utrapienia. Kiedy już nie ma siły na nic, tylko się woła do Boga. I pojawia się ta cudowna ręka, wyjmuje człowieka stamtąd. Z wielkich wód. Ocalił mnie od potężnego wroga mego i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi. To też jest następna sprawa. Oto człowiek ma świadomość, że oni są ode mnie mocniejsi. To ja nic nie jestem w stanie zrobić. Tu nie ma żadnych metod, tu nie ma żadnych trzech kroków czy 12 kroków do, raz, dwa, trzy. Jak Bóg nie przyjdzie i nie wyzwoli, to po prostu nic się nie stanie. To wzywaj Pana po prostu, wołaj do Boga, nie? I będę, nie wiem, są takie sytuacje, kiedy bracia a siostry mają taki moment, czasem się z tym ukrywają, to jest bardzo niedobrze. Z najgorzej, co można zrobić. Najgorzej. Można w skrytości wołać do Pana oczywiście, ale też dobrze jest powiedzieć, dobrze jest zawołać. Dobrze jest, kiedy możemy powiedzieć, bracie, siostro, będziemy się teraz z Tobą modlić, będziemy wołać za Tobą. Czyli wracając do takich wojennych porównań i ilustracji, coś takiego jest jak osłona ogniem. Ty idziesz do boju, a inni strzelają, prawda? Żeby osłonić cię ogniem. Odstraszyć przeciwnika. I musisz mieć osłonę z zewnątrz. To nie jest tak, że człowiek pójdzie sam i wszystko ten. I najgorszą rzeczą, jaką można wtedy zrobić, to jest przyjść do brata albo siostry i powiedzieć, słuchaj, wstawaj. To takie proste, wstawaj. Nigdy nie przeżyłem tego, co ty teraz, ale wstawaj. Dlaczego ty leżysz? Dlaczego ciebie stać tylko na to, żeby jęczeć, wołać do Boga? Ty masz zwycięstwo w Panu Jezusie. W Nim jesteś w okręgach niebieskich. Wszystko w Nim masz. Ale taki Dawid, który tak cierpi, do niego to nie dociera w tym momencie. To jest dla niego teoria. To jest słuszne, to jest prawda, oczywiście. Można przyjść i zacytować mu 500 poprawnych rzeczywiście wersetów. Ale to nie jest rozwiązanie sytuacji. Nie tego Pan Bóg od nas zawsze chce. Osiemnasty werset. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz Pan był moją podporą. Jakże często my dajemy się po prostu zaskoczyć. I Dawid tutaj nie robi nie wiadomo jakiego bohatera z siebie, tylko mówi, to był fakt, ja się dałem zaskoczyć. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia. I właśnie to jest ten moment, że kiedy ja mam taki kryzys, ktokolwiek ma kryzys, to niestety, ale to zaskoczenie się po prostu zdarza i ono się będzie zdarzać czasem. Ono powinno się zdarzać coraz rzadziej, o ile będziemy robić to, co dalej będzie napisane w tym psalmie. To wtedy będzie coraz rzadziej. Ale mnie zaskoczyli. I wszyscy podlegamy takiemu zaskoczeniu od czasu do czasu. I nie można powiedzieć, bracie, siostro, to ty 10 lat masz w Panu i ty się dajesz zaskoczyć. To przeciwnik przychodzi i mówi, słuchaj, do mnie przychodzi i mówi, 30 lat masz w Panu i ty się dajesz zaskoczyć. No dajże spokój, to niepoważne, to chyba to twoje chrześcijaństwo jest. Ale nie takich Pan Bóg, nie takich zaskakiwali przeciwnicy. Lecz Pan był moją podporą. Cały czas Pan był moją podporą. Mnie się mogło wydawać, Dawidowi się mogło wydawać, komuś innemu się może wydawać, że nie jest w tym momencie. Boże, gdzie jesteś? Co robisz? Dlaczego cię nie ma? Dlaczego nie przybiegasz? Przecież nie widzisz, że ja cierpię? Nie widzisz, co się dzieje? No widzę. Bóg widzi. To jest trochę podobne do tego, tej sytuacji, w której Maria miała pretensje do Pana Jezusa, prawda? Że Łazarz umarł i Panie, 3 dni, a Ciebie nie ma. Gdybyś tu wcześniej był, to by nie umarł, nie? A Pan Jezus poczekał, dlatego że miała się większa chwała objawić. I wiedział, co robi. I powiedział do niej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wierzysz w to? Czyli czy ty wierzysz w to, że nigdy ze mną nie jest za późno? Że ja mogę zmienić bieg rzeczy? Że ja mogę zmienić czas? Że ja mogę przywrócić człowieka do życia? Bo ja jestem życiem? Tam były głębsze rzeczy niż tylko zmartwychwzbudzenie Łazarza, który został wskrzeszony w tym samym ciele, w jakim umarł. Ale właśnie taki jest Bóg. On się nie spóźnia To jest inna miara czasu. Jest napisane w którymś liście Piotra chyba, że w swoim czasie, w czasie swoim on przyjdzie i wam pomoże. Na trwałym postawi gruncie. Jeżeli cierpicie teraz, gdy trzeba, tak bywa, gdy trzeba. I ja nie rozumiem tego, dlaczego trzeba. No ale trudno, Boże, Ty rozumiesz, Ty wiesz. I jedna rzecz tylko, bo może być, cały czas do tego zmierzamy, bo od wersetu 20 zaczyna się. Od 19 mówi, wyprowadził mnie na miejsce przestronne. Czyli zobaczcie, tam były boleści piekła w wersecie 5, sidła śmierci, tam był całkowity dół, on nic nie widział, ciemność. I Bóg wychodzi, wyprowadza i na miejsce przestronne. Nareszcie widać przestrzeń. Pastwiska widać. Widać, że jest coś więcej niż do tej pory. Otoczony człowiek był, nie widział nic, widział ścianę, jedną wielką. A teraz nagle wyszedł na górę, został wyprowadzony i Bóg mu pokazał, popatrz ile przestrzeni wokół ciebie. Popatrz, ile jeszcze rzeczy masz, mam dla ciebie. Jeśli komuś się wydaje, że mu tego nie wolno przeżywać, słuchajcie, to jest w głębokim, głębokim błędzie. Bo nie tacy przeżywali takie rzeczy. Pamiętacie, co z Eliaszem było, prawda? Już ten gość życzył sobie śmierci. I Bóg go wyprowadził na górę. Wyprowadził go na przestrzeń. I pokazał mu jeszcze, co ma dalej robić. I teraz od 20 wersetu zaczyna się druga część tego psalmu, która mówi o tym, co robić w czasie pokoju. Nagrodził mnie Pan według mojej sprawiedliwości. Oddał mi według czystości moich rąk. Strzegłem bowiem dróg Pana i nie odstąpiłem niegodziwie od mego Boga. Bo miałem przed oczyma wszystkie Jego nakazy i nie odrzucałem od siebie Jego praw. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości. Dlatego oddał mi Pan według mojej sprawiedliwości i według czystości moich rąk przed Jego oczyma. Czyli wcześniej, zanim nastąpił ten kryzys, ja żyłem w sposób, który podobał się Bogu, mówi Dawid. Strzegłem dróg Pana, nie odstąpiłem niegodziwie od mojego Boga. Byłem wobec Niego nienaganny, wystrzegałem się swojej nieprawości. I teraz jest pytanie, jeżeli mamy czas pokoju, jeżeli mamy czas, w którym jest dobrze, w którym nic się nie dzieje, żadnego kryzysu nie ma na dziś, na jutro, na pojutrze, jak my żyjemy wtedy? Co się wtedy dzieje? Czy my wtedy idziemy robić tam swoje, żyjemy po swojemu i zupełnie zapominamy o tym, że my się mamy zbroić? My się mamy zbroić, mamy Słowo Boże czytać, nie wiem, przebywać z braćmi, siostrami, się modlić. Mamy chodzić z Panem Bogiem. Mamy właśnie się ładować tą ładowarką, która jest firmowa, autentyczna. Bo co z tego, że ona też ma jeden amper tamta? I co z tego, że sprzedawca mnie zapewniał, że naprawdę wszystko będzie dobrze? Skoro producent jest innego zdania. I tak to jest, po prostu. To jest dobra ilustracja. Co robisz, kiedy się ładujesz? Czym się ładujesz? Jak często? Co w ogóle, czy to jest to, o co Panu Bogu chodzi? I zobaczcie, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Wszyscy tak mamy i nam się to zdarza, że rzeczy słusznych, rzeczy dobrych słyszymy, wspaniałe. Nie wiem, wysłuchałem wykładów 10 dobrych kaznodziei tego tygodnia. Ale pytanie jest takie, ile czasu spędziłem z Panem Bogiem? A nie, ile rzeczy ci kaznodzieje mi o Panu Bogu właśnie opowiedzieli. Zasadnicza różnica. I teraz oddał mi Pan według mojej sprawiedliwości, według czystości w moich rąk przed Jego oczyma. Można powiedzieć, dobrze, to jest Stary Testament.
A teraz mamy łaskę. No pewnie, że mamy łaskę. Pewnie, że jest Nowy Testament, Nowe Przymierze. Tylko to wszystko się dzieje w pewnych granicach. To się dzieje w granicach nie takich, czy ja, czy Bóg się, nie wiem, mnie przyjmie, czy mnie nie przyjmie, bo On mnie już przyjął. To jest coś takiego, co się dzieje w ramach procesu wychowawczego. I ten proces wychowawczy, to jest proces wychowawczy Ojca. To cały czas jest Ojciec. I dopóki jest tak, że my nie, uparcie i za wszelką cenę nie będziemy chcieli i nie pokonamy wszystkich tych zabezpieczeń, które Pan Bóg dał, chociaż to teoretycznie oczywiście możemy zrobić, ale to nie jest takie proste. To cały czas jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nas wychowuje i kształtuje. I czasami właśnie w takim momencie można nam powiedzieć, może Bóg nam powiedzieć, słuchaj, popatrz, co robiłeś przez te parę lat ostatnich? Czymś ty się karmiłeś? Gdzie ty byłeś? No jak? Zbroiłeś się? Przecież pokazałem ci ileś tam rzeczy, które masz zrobić. Popatrz się. Raz ci pokazywałem, drugi raz, trzeci raz. A ty uparcie to samo powtarzałeś. No i popatrz, co się stało. I sami widzicie po świadectwach, po modlitwach. To jest życie. To jest nasze życie, prawda? Że my pewne rzeczy powtarzamy uparcie, a potem się dziwimy, że są takie efekty. Bo jesteśmy słabi w momencie kryzysu. Więc trzeba, jak to mówi Słowo Boże, wziąć sobie to do serca, co nam Pan Bóg przed oczy kładzie. Ty z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z człowiekiem nienagannym postąpisz nienagannie. Czyli Bóg nie musi nas w ramach procesu wychowawczego, On nie musi nas karcić za bardzo, jeżeli my się poddajemy wychowaniu. Ale też On nie robi czegoś takiego, co dzisiaj się mówi, że to jest bezstresowe wychowanie. Nie ma czegoś takiego u Pana Boga, jak bezstresowe wychowanie. Jak nie wierzycie, to 12 rozdział Hebrajczyków polecam. Tam jest napisane, że karci nas Bóg, ojcowie nas karcili, szanowaliśmy, o ileż bardziej powinniśmy szanować Ojca Duchów, żebyśmy żyli, ponieważ nas karci. Ja się kiedyś nawet przyglądałem temu fragmentowi, co to znaczy to karcenie. W oryginale, jak to wszystko wygląda. To karcenie jest czasami przez bardzo trudne i przykre okoliczności życiowe. Ty bowiem lud strapiony wybawisz, a oczy wyniosłe poniżysz. Czyli jeżeli jesteś szczery, nie jesteś człowiekiem przewrotnym, jesteś strapiony, zostaniesz wybawiony. Jeżeli to, co było do zrobienia, właściwe, należyte życie, to, co Pan Bóg ci mówi cały czas, to jest twój stabilny stan. Tak, do tego trzeba zmierzać, do tego trzeba zachęcać, to trzeba robić. To w momencie kryzysu ty jesteś o tyle przygotowany, że ty możesz wołać do Boga i będziesz, i Bóg przyjdzie ci z pomocą. Sam się nie obronisz. To już to porównanie aż tak daleko nie sięga, jak z Civis Pacem Parabellum, ale wtedy będziesz miał siłę, żeby Boga wzywać, będziesz miał świadomość tego, kim On jest, i będzie w tobie to, że to jest jedyne wyjście z sytuacji i będę to robił, będę ufał. Chociaż uczucia mówią inaczej. Ale jeśli mam wyniosłe oczy, o, to Pan Bóg poniży. I nie myślmy sobie, że te wyniosłe oczy to jest tylko do pogan. Oczy wyniosłe się zdarzają wierzącym ludziom, dzieciom Bożym. Dlatego Pan Bóg mówi przez Pawła, że jeżeli komuś się wydaje, że stoi, to niech patrzy, żeby nie upadł. Bo jeśli jesteś wyniosły, to będziesz musiał do parteru zostać sprowadzony, żeby znowu trochę walki, ilustracji do walki porównać. Tak będzie, bo to jest dla naszego dobra. I dlatego gdzieś Dawid mówi w którymś psalmie: Panie, dobrze mi, żeś mnie upokorzył. Dobrze mi. bo Ty zapalisz moją pochodnię, Pan, mój Bóg, rozjaśni moje ciemności. Bo z Tobą przebiłem się przez wojsko, z moim Bogiem przeskoczyłem mur. I to jest dokładnie tak, z moim Bogiem, moim, bo On jest cały czas moim Ojcem. To jest rzecz, która jest ponad tym wszystkim, bo to jest kwestia procesu wychowawczego. I powiem, że naprawdę w trudnych chwilach przychodzi właśnie przeciwnik i mówi: słuchaj, to jest wszystko jakieś, ty jesteś w ogóle śmieszny, jesteś nieporozumieniem. I tak ogólnie to ty ludzi oszukujesz od bardzo długiego czasu. Do każdego może tak przyjść. Ale na przykład list do Rzymian, 8 rozdział, mówi coś takiego. Mówi o wierności Bożej, bo ta wierność Boża się ciągnie 8, 9, 10, 11. To jest wierność Boża, będziemy to robić wobec Izraela. I na podstawie tej wierności wobec Izraela Paweł pokazuje, że Bóg w ogóle jest wierny przymierzu. Mówi: cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Nic. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Wybrani to są ci, którzy są w Chrystusie, bo On jest wybrany. Czyli wierzysz, to jesteś wybrany. Nie jesteś wybrany na sztywno przed założeniem świata i nie zostali odrzuceni. Nie. Jesteś w Chrystusie i jesteś wybrany. Bóg wiedział, że będziesz w Chrystusie, wiedział. W Nim nie ma żadnego potępienia. I to się zaczyna już, ale uwaga, 8 rozdział od początku. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Uwaga, przecinek. Którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Czyli jak postępujemy wtedy, kiedy jest spokój? Według ciała czy według ducha? Folgujemy sobie, czego szukamy i tak dalej. Ale ponieważ to jest proces wychowawczy, ponieważ my nie chcemy, my nie jesteśmy ludźmi, którzy będą za wszelką cenę uciekać, zapierać się, zatwardzać serce aż do końca, to naprawdę nic od tej miłości nas nie odłączy, nic nas nie wyrwie z Jego ręki. I 37. W tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, nie sami z siebie. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. On mnie kocha. I to jest to. On mnie kocha, On mnie wychowuje i On oczekuje ode mnie, Pan mój, Ojciec mój, mój Bóg, że wtedy, kiedy da mi czas pokoju, to wtedy będę robił to, co będzie trzeba. Dlatego gdzieś tu było napisane, że zaprawiasz moje ręce do walki. On będzie zaprawiał twoje ręce do walki. Wtedy po to, żeby one, te ręce były zaprawione, kiedy się walka przyjdzie. I ta walka nie będzie polegała na tym, że to my będziemy osobiście walczyć. Absolutnie. Ta walka będzie polegała na tym, że albo będziemy Boga wzywać, będziemy wiedzieć, co robić, albo będziemy walczyć o naszych braci i nasze siostry. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli przychodzi kryzys, to ważne jest to, co się działo przed kryzysem i cośmy robili w trakcie, kiedy tego kryzysu nie było. Od tego naprawdę dużo zależy, czy Pan Bóg będzie nas musiał bardziej karcić, mniej karcić, czy będzie musiał nas poniżyć, ile nas będzie bolało, krótko mówiąc. Stresowe wychowanie, ale błogosławione. I błogosławmy Pana Boga za takie wychowanie, bo Słowo Boże tak mówi. Amen.
Amen. Amen.